działalności między sesjami, którą Państwo macie do wglądu, wszyscy Państwo radni. Pan wiceprzewodniczący, proszę.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Co prawda Pana Burmistrza nie ma dzisiaj z nami na sali. Przedłożył pisemną informację o swojej działalności między sesjami i chciałbym zadać pytanie co do jednego z tych punktów. Myślę, że pomimo tego, że nie ma Pana Burmistrza, jest na sali osoba, która będzie w stanie mi udzielić odpowiedzi na moje pytania. A mianowicie moje pytanie dotyczy punktu udziału w rozprawach w Sądzie Rejonowym, w Sądzie Pracy w Dąbrowie Górniczej w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi SPZOS panu Jackowi Ziętalowi. Szanowni Państwo, mam pewne informacje, nie są to ścisłe informacje, dlatego też chciałem skierować pytanie do Pani Mecenas. Czy prawdą jest, że faktycznie dzisiaj zapadł wyrok przed sądem pierwszej instancji, a także prosiłbym o takie uściślenie, czego w zasadzie dotyczyła sprawa, jak ostatecznie zostało sformułowane powództwo pana dyrektora Jacka Ziętala w tej sprawie.
Tak, to prawda, w dniu dzisiejszym sąd oddalił powództwo pana dyrektora. Czyli nie uwzględnił jego żądania, żądał odszkodowania, nie pamiętam, trzykrotnego wynagrodzenia, czyli to ponad 30 tysięcy, nie pamiętam dokładnie kwoty, ponad 30 tysięcy. Pan doktor odwołał się od przyczyn wypowiedzenia, które mu zostały wskazane przez pana burmistrza. Sąd uznał, że w toku postępowania sądowego no, nie wykazał, że te przyczyny nie są zasadne. I stąd to, że oddalił jego powództwo.
Dziękuję bardzo.
Wyrok nie jest prawem.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomczyk, proszę.
Ja mam w tym punkcie kilka kwestii. Pierwsza kwestia to pytanie do Pani Mecenas uściślające. Czy sąd oddalił w całości?
Nie da się inaczej. Albo się...
Czy sąd oddalił w całości żądania strony, a jeżeli tak, co tutaj przed chwilą nie słyszałem, to jak rozumiem, że ten wyrok nie jest prawomocny.
Tak, nie jest prawomocny, bo zapadł dzisiaj.
Czyli stronie przystępuje odwołanie. To było pierwsze, na bieżąco online dostałem odpowiedzi na moje pytania, bardzo się cieszę. Natomiast jest druga kwestia związana z informacją burmistrza o pracy między sesjami. Nie wiem, czy Państwo pozostali radni, tak jak ja, podnosicie wrażenie, że od pewnego czasu Pan Burmistrz tak jakby unikał kontaktu z radnymi. Albo nie pojawia się na sesjach Rady Miejskiej, albo wychodzi w trakcie sesji Rady Miejskiej i przed punktem, który dotyczy pytań do Pana Burmistrza, a jeżeli już zostaje na sesji do końca, to nie udziela odpowiedzi na sesji, przynajmniej nie na żadne pytanie. Na sesji chyba sprzed 3 miesięcy, 14 moich pytań, nie uzyskałem ani jednej odpowiedzi na sesji. Wszystkie odpowiedzi były, udzielę Panu odpowiedzi pisemnej w statutowym terminie. Wydaje mi się, że to jest trochę niepoważne ze strony Pana Burmistrza. Jeżeli go zapraszamy tutaj jako gościa na sesję, poświęcamy swój własny cenny czas, którego każdy ma jak ograniczoną ilość, to Pan Burmistrz powinien być przygotowany do odpowiadania na te pytania. Tym bardziej, że przecież przygotowuje informacje z pracy między sesjami. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Dostajemy taką informację, która się składa trzech stron punktów. Dostajemy ją na sesji przed przyjściem tutaj. Kto jest w stanie się zapoznać w trakcie sesji i zadać, nawet jeżeli by Pan Burmistrz tutaj był obecny, kto jest w stanie zapoznać się z tymi punktami, przemyśleć, jakie pytania chce Panu Burmistrzowi zadać? Czy nie byłoby wskazanie Pani Przewodnicząca, aby się Pani zwróciła do Burmistrza, żeby takie informacje o jego pracy między sesjami radni otrzymali choćby dzień, choćby 2 dni przed sesją, żeby mieli szansę się z nimi zapoznać, przeczytać, zastanowić się, jakie chcą zadać pytania Panu Burmistrzowi, a nie zostali zaskakiwani takim dokumentem, którego nie są w stanie przeczytać, bo dostaniemy przed tym, co my dostajemy, kiedy mamy to przeczytać? W trakcie omawiania, czy w trakcie wystąpienia mieszkańców? I przypomnę jeszcze to pierwsze. Pan burmistrz stosuje jakieś uniki. Dziękuję.
Znaczy to jest absolutnie, uważam, proszę zaprotokołować, że to jest opinia pana radnego oczywiście.
To jest moja opinia.
Natomiast, szanowni państwo, ja chcę państwu przypomnieć tylko, że pan, zresztą tak jak pan radny słusznie zauważył, pan burmistrz jest gościem, my go zapraszamy na sesję. Nie ma obowiązku, żeby był. Składa nam taką informację o pracy między sesjami zawsze. Czy jest obecny, czy też nie może uczestniczyć w związku z pewnie licznymi obowiązkami służbowymi, co do tego nie mam wątpliwości. Absolutnie nie uważam, żeby pan burmistrz robił jakieś uniki. Szanowni państwo, przez 2 lata, przypominam państwu, 3 rok kadencji naszej, pan burmistrz był zawsze obecny na sesji, na wspólnym posiedzeniu komisji, przypominacie sobie państwo, dopóki one trwały. Nie uważam, żeby pan burmistrz unikał odpowiedzi tym bardziej na zadawane pytania. Jeżeli pan radny chce wyjaśnień i na zapytanie, myślę, że pan burmistrz zawsze odpowiada pisemnie w takiej sytuacji. Dla mnie to zupełnie bezpodstawnie pan radny tutaj, że tak powiem, tutaj pana burmistrza ocenia. To, że nie jest obecny na jednej czy drugiej sesji, szanowni państwo, to kwestia tylko zbieżności czasu akurat i obowiązków służbowych, na tłoku różnych obowiązków służbowych. Natomiast to, co pan radny tutaj zaproponował, żeby ewentualnie wcześniej taką informację przedkładać, przekażę panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Pan radny Matuszczyk, przepraszam.
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pani popiera nasz wniosek do pana burmistrza o przekazywanie informacji wcześniej, ponieważ no, domagamy się tego już od dobrego, że tak powiem, pół roku i to nigdy nie zostało zrealizowane. Zresztą dzisiaj też, wczoraj nawet dzwonił radny Tomczyk do obsługi biura i też dowiedział się to, że dostaniemy to prawdopodobnie w ostatniej chwili. Także dziękujemy pani uprzejmie i proszę to zaprotokołować, że pani przewodnicząca zwróci się do burmistrza o to, żeby przekazywał nam informację wcześniej. Serdecznie pani za to dziękujemy.
Pani radny, niesłuszne są te podziękowania, dlaczego? Ponieważ ja nie popieram pan wniosku. Ja informację przekażę panu burmistrzowi co do formy przekazywania jego informacji do nas wcześniej odpowiednio, natomiast to, że ja popieram, to dalece pan zagalopował się.
Szanowna pani przewodnicząca, w związku z tym sprawdzimy pani nagranie i będziemy wnioskować do przyszłego protokołu, aby te zdania pani były zapisane właściwie. To dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi
o... Proszę bardzo, ja również dziękuję. Czy jakieś jeszcze zapytania tu w tym punkcie, szanowni państwo, macie? Jeżeli nie ma, to punkt 7 naszych obrad, informacja radnej powiatowej o działalności Rady Powiatu Będzińskiego. I tutaj już mamy obecną panią radną Ewę Wieromską. Zatem oddaję głos. Proszę bardzo, pani radna, prosimy o informację.
Wysoka Rada, pani przewodnicząca, została nas już malutko. Ja po prostu chciałam was państwa poinformować, że w okresie akurat wakacyjnym do września odbyły się 2 sesje, jedna z sesji była nadzwyczajna, planowana sesja była w sierpniu, dotyczyła ona głównie przyjęcia informacji za pierwsze półrocze 2017 o przebiegu wykonania budżetu powiatu gminnego, a we wrześniu mieliśmy sesję nadzwyczajną, jak już wspomniała, dotyczyła ona prawa oświatowego w związku z wejściem ustawy jako z 1 września 2017 zobowiązująca organy prowadzące tutaj w jakiś sposób szkoły zostały one przekształcone. To jest tylko taka informacja, jeżeli chodzi o szkolnictwo w powiecie. Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś pytania.
Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo radni, jeżeli macie zapytania do pani radnej, to proszę bardzo, to jest moment. Nie ma pytań?
Może ja się zapytam.
Proszę bardzo, pan radny Matuszczyk.
Rozmawialiśmy ostatnio na temat tego wniosku dotyczącego tego skrzyżowania. Chciałbym się zapytać, na czym to jest.
Znaczy to może, no nie wiem, czy tutaj pan skarbnik ma jakąś wiedzę, ale w tamtym tygodniu pytałam się pan skarbnika powiatowego, na jakim etapie będzie przekazana ta kwota 9 tysięcy i wiem, że ona miała być przekazana na pewno w tym tygodniu. I mówił mi termin z 20-21. Nie chcę po prostu powiedzieć konkretnie, że akurat wpłynęło, tak? No bo nie mam takiej wiedzy. To tutaj jedynie co do pana skarbnika.
Szanowni Państwo, od razu odpowiadam. Jesteśmy na etapie podpisywania porozumienia. Porozumienie leży na biurku pana burmistrza. Niezwłocznie po podpisaniu zostanie przekazane do starostwa celem publikacji. Zdaje się, to porozumienie ma być również opublikowane w dzienniku urzędowym. Następnie myślę, że przystąpimy pomału do realizacji zadań.
Dziękuję.
A same środki, szanowni Państwo, w uzupełnieniu wpłyną do nas dopiero po rozliczeniu wydatków. Więc mówimy tutaj o refundacji, a nie o tym, że środki będą przekazane przed realizacją zadania.
Czyli po wykonaniu, tak?
Po wykonaniu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych zapytanie jeszcze do Pani Radnej? Nie ma. Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Płatkowie, gospodarka mieszkaniowa miasta, punkt 8. Szanowni Państwo, na komisjach, które odbyły się w poniedziałek, pani Renata Kuzia, pełniąca obowiązki kierownika NZBK, była obecna na komisjach. I myślę, że odpowiadała na wszystkie zadane pytania. Ja nawet jeszcze dostałam maila dzisiaj wyjaśniającego z moim. Także bardzo dziękuję. Oddajemy głos. Jeżeli ewentualnie pani jeszcze chce coś dopowiedzieć, to bardzo proszę, co do materiałów przygotowanych. A jeżeli nie, to bardzo proszę o zapytania państwa radnych, jeżeli takowe macie. Bo myślę, że pani wyczerpująco też odpowiedziała na komisję, na posiedzeniu komisji. To jeżeli mamy pytania, zapytania, to proszę bardzo. Pan radny Matuszczyk, proszę bardzo.
Szanowny panie, chciałem zapytać odnośnie takich tutaj drobnych problemów. Na komisji akurat budżetowy byłem, ale nie w tym momencie, także nie jest. Chodzi mi o austerię miejską, pierwokazwaną. Z tego, co tutaj żeśmy się dowiedzieli, planujecie Państwo nowy przetarg, ponieważ ten się kończy tam w 2018 roku, umowa. I chciałem się zapytać, czy jak Państwo to przewidujecie, czy będzie w umowie zawarte, będą takie zapisy, jak na przykład zakaz podnajmu i określenie szczegółowych zasad użytkowania i powiedzmy konserwacji tego budynku, bo to jest dosyć istotne dla nas. Wiemy, że to budynek jest dla nas reprezentacyjny w mieście, a w obecnej sytuacji no różnie to bywa. Czasem jest gdzieś poobijany, nie zawsze to jest wszystko estetyczne. To samo dotyczy zakazu umieszczania reklam, parkowania samochodów i innych rzeczy. Jak to pani widzi, bo ja z tymi warunkami wstępnymi oczywiście się zapoznałem na internecie, które są, natomiast jak to pani widzi, bo nie jest z umową.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, więc tak, 13 września pojawił się wykaz zarówno na stronie na tablicach Urzędu Miasta Radomskiego Zarządu Budynków oraz w Gazecie Wyborczej. Jest to wykaz informujący, że po 21 dniach będzie przygotowywany przetarg na wynajem obcej. Umowa z obecnym najemcą kończy się w styczniu 2018 roku. Planujemy, że przetarg odbędzie się październik, listopad, pod warunkiem oczywiście, że przy pierwszym przetargu będzie wyłoniony najemca. Na pewno w umowie będzie zakaz podnajmu. Na pewno umowa będzie na 5 lat, nie dłużej. I to te punkty na pewno będą ujęte w umowie. Natomiast jeżeli chodzi o konserwację, miejski zarząd jest zobowiązany i naszym tutaj obowiązkiem jest przeprowadzenie wszystkich remontów bieżących. I na przykład malowanie kolumn, to też należało do Miejskiego Zarządu Budynku. Wiadomo, że tutaj musimy się liczyć z tym, że wszystko jest pod kontrolą konserwatora zabytków. Wszystkie takie prace wykonujemy pod nadzorem naszego inspektora nadzoru. Wszystkie przeglądy też należą do Miejskiego Zarządu Budynku. I na przykład Austeria teraz wymaga remontu, naprawy pokrycia dachowego w stronę południowej i wschodniej. Tak samo chcielibyśmy zaimprezować cały ten budynek. Teraz ustalamy ekspertyzę, która będzie nam potrzebna, żeby u konserwatora zabytków uzyskać pozwolenia. I to należy do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. Natomiast jeżeli chodzi o wpisanie w umowę drobnych robót, to jest troszeczkę takie ryzykowne. Bo jeżeli my pozwolimy najemcy Austerii robić różne remonty w budynku, to nie będziemy mieć o połowie tych remontów, które są wykonywane. Możemy porozmawiać z panią radcą przy tworzeniu umowy, że oczywiście może najemca będzie zobowiązany na przykład wykonywać pewne prace, ale po warunku zgłoszenia tego wcześniej Miejskiemu Zarządowi Budynku i po ustaleniu z nami sposobu wykonania tych prac. To jak najbardziej, ale to na etapie tworzenia umowy, wtedy będziemy mogli gdzieś umówić taki punkt, na pewno dla nas też to będzie wygodniejsze. Natomiast też trzeba częściej będzie kontrolować, bo mieszkańcy na przykład wiemy, że kilkanaście lat temu były robione kolumny gipsem, klejem, to jest niedopuszczalne na Austerii. W tym momencie było robione zwykłym wapnem, no wtedy nikt nie miał do tego pretensji. Natomiast teraz wiemy, że już byśmy mieli jakieś zgłoszenia. Wiemy na przykład, że część budynku już w tym momencie z tym się sypie. Dlatego już podjęliśmy kroki i mamy osobę, która będzie nam to naprawiała, ale takim systemem, żeby to było zgodne z konserwatorem budynku. Także tutaj jest najważniej.
Dziękuję bardzo. Pan radny Matuszczyk?
Tak, chciałem jeszcze zadać takie dwa krótkie pytania. Pierwsza sprawa, to interesuje mnie, bo tu macie takie zadanie pisane. Ratusz wymaga pilnej wymiany pokrycia dachu od przebudowy klatki schodowej. Chciałbym, żeby pani coś więcej na ten temat powiedziała. Natomiast interesuje mnie też problem naszego zegara, który tutaj był zgłaszany na poprzedniej chyba bodajże trzeciej sesji do tyłu. Takim problemem on jest dalej zepsuty. I czy to w ogóle państwo widzicie, to jakiś remont tego? To byłaby taka jedna rzecz. I jeszcze się chciałem zapytać o taką rzecz, rynek 31, bo tutaj nam cały czas zgłaszają mieszkańcy, chyba słusznie, problem z tymi śmietnikami nieszczęsnymi. Wiem, że tam państwo będziecie wchodzić teraz z remontem i te śmietniki w tym miejscu być nie mogą. Mamy odpowiedź również, że no, rozważa się tam problem z tym garażem, bo proponowaliśmy, żeby ten garaż przedzielić i ewentualnie od ulicy umieścić te śmietniki. Jak to pani widzi, czy w ogóle ten temat będzie podejmowany, bo to jest jakiś sposób sprawy. To te dwie rzeczy.
Dobrze, jeżeli chodzi o ratusz, to z inspektorem mieliśmy ostatnią wizję budynku i inspektor przygotowuje teraz kosztorys inwestorski. Żebyśmy wiedzieli, jaka jest kwota na naprawę tego dachu i przewidziano, to również nie ma kosztorysu, nie została, natomiast będzie to około 200 tysięcy złotych. Jeżeli takie pieniążki będziemy posiadać w następnych latach w budżecie, na pewno będziemy występować o aktualizację projektu, bo to jest już stąd przed kilkunastu lat. One posłużą jako pomoc, po prostu będą tańsze projekty, które będą aktualne. I na pewno będziemy remontować ten dach i on jest w planach i jest ujęty w budżecie na następny rok, a NZBK ujęło remont tego dachu. Jeżeli chodzi o windę i schody, to w tym roku mieliśmy kontrolę Państwowej Straży Pożarnej. I tutaj jeszcze nie dostaliśmy protokołu oficjalnego, natomiast wiemy, że klatka nie spełnia norm, jeżeli chodzi o wymiary. Też będziemy podnosić tutaj kwestię, jak to załatwić, czy dostaniemy na przykład przedłużenie, żeby na przykład zrobić windę na zewnątrz, bo też kiedyś padł taki pomysł, żeby zrobić windę dla niepełnosprawnych, żeby dostosować ten budynek dla niepełnosprawnych. Także to będziemy realizować. No ale na razie musimy dostać protokół z Państwowej Straży Pożarnej dokładnie, jakie zalecenia będziemy musieli wykonać. Mieliśmy jedno na pewno zalecenie, było to ósme zalecenie, musieliśmy zdjąć wszystkie panele ze ścian, gdyż nie spełniały obowiązkowości. I w tym momencie zostały zdjęte panele, są płyty spełniające pełne normy. No ale koszt takiej inwestycji liczymy, że mamy nadzieję, że nie przekroczy 20 tysięcy złotych. Tych paneli. Natomiast jeżeli chodzi o rynek 31, To owszem, dostaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego dotacje na tą inwestycję. Czy może posłużę? Natomiast inwestycja będzie realizowana w 2017-2018 roku. W tym roku na pewno jeszcze ogłosimy przetarg, kiedy będziemy szukać firmy, która by wykonywała tę inwestycję. Byłoby to adaptacja pomieszczeń na piętrze na 3 mieszkania komunalne. Też jest w planach, i to będzie realizowane w przyszłym roku, wydłużenie komórek z tyłu, natomiast garaż zostanie. Garaż zostanie, gdyż stwierdziliśmy, że jeżeli najemcy będą użytkowali 3 pomieszczenia na górze, garaż po małym remoncie też będzie mi przydatny. Natomiast jeżeli chodzi o kontenery, to będziemy rozmawiać z gospodarką komunalną, żeby je przenieść, bo nie mogę tam stracić śmieci, bo tam będzie gwiazdo po sesji od tyłu. Także tu będziemy szukać miejsca, żeby te kosze przenieść troszeczkę dalej. To już rozmawialiśmy wcześniej. Jeszcze podam może te kroki inwestycji.
Proszę rozważyć, żeby do tego garażu niekoniecznie trzeba wjeżdżać od ulicy, bo to jest bardzo długi garaż, jak pani sama wie, prawie tam ma dobre 10 metrów. Równie dobrze można wjechać od podwórka do tego garażu, a to miejsce od ulicy wydzielić od tych kontenerów.
Ale to nie będzie problemu, bo na etapie remontu, jeżeli będziemy remontować i będziemy naprawiać ten garaż też, to wtedy możemy się spotkać, w ogóle musimy się spotkać z Urzędem Komunalnym i ustalić, gdzie one będą stać. Dlatego, że kontenery muszą mieć też odpowiednie wymiary. Muszą być odpowiednie od drogi, odpowiednio od tego drogi. Dlatego to wszystko oczywiście będzie ustalone i jak najbardziej to będzie rozważone. Natomiast jeżeli chodzi o ten numer 31, to wspomnę, że będą 3 mieszkania rocznie powierzchni 116 metrów, 58 cm. Całkowity koszt inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego. To jest 413 117 zł, z czego Bank Gospodarstwa Krajowego dał nam 35% strat, to jest 185 502 zł.
Panie Przewodniczący, ja nie pamiętam dokładnie, ale to by trzeba sprawdzić. Myśmy podejmowali uchwałę w tej sprawie, to chyba było w 2015 roku, na okoliczność w momencie, kiedy musieliśmy oddać, wyrok sądu zobligował nas do oddania tego budynku byłego domu nauczyciela i wtedy żeśmy z głowy nie przypomnę sobie, ale podejmowaliśmy wtedy uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży tego budynku, bo wtedy jeszcze była taka koncepcja, żeby ten budynek sprzedać. I taka uchwała była, bo wiem, że wniosek był taki złożony. Prosiłbym o sprawdzenie tego, ponieważ tam był, jak to przypominam, był jeden chyba taki punkt, że tam miało być wszystko, ale nie mieszkania komunalne.
Sprawdzimy na pewno, panie radny.
Ja też to sprawdzę, ale tak mi teraz do głowy przyszło.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania jeszcze? Pan radny Malinowski, pan wiceprzewodniczący. Tak, proszę, panie radny.
Wysoka Rado, szanowna pani. Miałem tutaj pytanie odnośnie takiej kwoty 4800 zł, która jest wymieniona jako remont lokalu socjalnego fabryczna 11A przez 5. Chciałbym się zapytać, czy to jest kwestia ta sama, która bodajże w zeszłym roku była i 2 lata temu, iż jeden z mieszkańców bez imienia i nazwiska, myślę, że wiemy, o kim mowa, no mówiąc wprost, z roku na rok coraz bardziej ten lokal zapuszcza i z roku na rok nie trafiają do niego żadne prośby, żeby tego nie czynił. Czy to jest ta sama sprawa, która się ciągnie od kilku?
Nie. To jest inny lokal.
Czyli to nie jest ten lokal, mówię, budynek metalowy, tak?
To jest ten. Budynek fabryczny jest tak. To jest pomimo socjalne na ulicy Fabrycznej, natomiast jest to inny lokal mieszkalny.
Rozumiem.
Ten lokal, który pan mówi, on został wyremontowany i w tym momencie osoby z tego lokalu zostały przeniesione do innego budynku, on czeka pusty, gdyż jest dla niego mamy w roku osoby, którym musimy zapewnić lokal tymczasowy. I to będzie taki lokal.
Dobrze.
Jest on wyremontowany teraz, czeka na niego.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeżeli można, pani kierownik, bo myślę, że mogę się obracać uzupełniająco, chciałbym jeszcze dopytać o to poniedziałkowe pytanie dotyczące zadłużeń czynszowych, ewentualnych zadłużeń czynszowych. Ile one wynoszą, jak w budynku dotyczą?
Dobrze. Jeżeli chodzi o to zadłużenie najemców na dzień 31 sierpnia 2017 roku, na koniec ubiegłego miesiąca jest to 185 138 zł. Wobec 7 najemców przez zostało postępowanie sądowe w sprawie eksmisji z lokalu i zapłaty nowej wynależności.
I tak to wygląda. Natomiast mamy bardzo dużo ugód. Dużo mieszkańców, którzy zalegają, niektóre osoby nie są w stanie spłacać. Dlatego albo rozkładamy ich na raty zadłużenia. Niektóre osoby wykonują u nas pracę i jest to im odpisywane zadłużenia. Natomiast ogólnie na kwota 180 tysięcy.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomczyk, proszę.
Ja mam do pani dwa pytania dotyczące kwot. Może od tej mniejszej kwoty zacznę.
Mogę prosić o włączenie czasu?
Tak. Chodzi mi o kwotę, którą wydatkujemy na szalety przy regionów polskich. To jest kwota 5600 zł, czyli to jest blisko 500 rocznie, czyli blisko 500 zł miesięcznie. Interesowało mnie, co takie jest zdrowie w tych szaletach, że one nas kosztują 500 zł miesięcznie. I drugie pytanie, które mam, dotyczące budynku przy Kościele 11. To już suma jest poważniejsza, bo ponad 80 koszty utrzymania tego budynku roczne w 2016 roku wynosiły ponad 82 tysiące złotych. To jest blisko 6800 zł miesięcznie średnio. Pewnie nie będzie pani w stanie głowy, tak może pani, ale tutaj bym takie zastrzeżenie chciał do tej kościelnej 11, że chciałbym tą informację również formie pisemną. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o szalety na Legionów, to mamy tą osobę, która otrzymuje te szalety, czyli one są u nas na umowę zlecenie i to jest ten koszt. Oprócz tego mamy przegląd. Co roku musimy zrobić przegląd budowlany, przegląd elektryczny, przegląd kominacji i te wszystkie, tak, wentylacja, przewody wentylacyjne, jeżeli chodzi o kominiarzy. I to jest ten koszt 5692, natomiast przychodów, jeżeli chodzi o korzystanie z tych szalet, 3790. Natomiast jeżeli chodzi o kościelną 11, to już powiem. Jeżeli chodzi o 2016 rok, na sam raz wydaliśmy 2612 zł, na energię 13325, woda i ścieki 2900 zł, zatrudnienie całego etatu jednej osoby, która utrzymuje czystość w budynku, to jest 26 tysięcy, na środki czystości 5,5 tysiąca, na obsługę kotła 1476 zł, gdy mamy comiesięczny serwis, bo tak jest zobowiązane, że co miesiąc musimy serwisować piec gazowy, który jest w tym budynku. Oprócz tego mamy serwis windy. Chciałam powiedzieć, że sam serwis windy też co miesiąc płacimy po 500 zł netto za serwis windy, to jest 6200 zł i to jest obowiązkowe. Bo żeby zachować gwarancję na windę, jeżeli by się zepsuła, obowiązek jest serwisować tę windę u osoby, która wykonywała tę windę. Oprócz tego są dozory techniczne tej windy i same przeglądy. Same przeglądy roczne wychodzą 5,5 tysiąca. I ja wymienię te przeglądy, to jest i cukrze. Dwa razy w roku wykonujemy przegląd klimatyzatorów, dozór techniczny windy, napowietrzanie klatki schodowej, to jest największy koszt, jeżeli chodzi o PPO. Ciągłość instalacji elektrycznych przeciwpożarowych, łącznie prądu, wszystkie badania instalacji elektrycznych są różne co roku. Gdyż jest to duże, jak nam to jest obowiązkowe. I przeciw, i hydranty, i gaśnice. Czyli łącznie na same przeglądy, oprócz windy, to jest 5525 zł. I łącznie daje to kwotę 82 434.
Dziękuję bardzo za szczegółową informację. Niech pamiętam.
Oczywiście, to jest widzenie.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma zapytanie? Nie ma? Bardzo dziękujemy za takie szczegółowe przygotowanie materiałów. Dziękujemy jeszcze raz. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Przegląd spraw interwencyjnych zgłaszanych przez mieszkańców miasta w czasie dyżurów za pierwsze półrocze.